I poranka wnet w Radiu Dwóch Prędkości, Radiu Dwóch Stolic. W Warszawie 87,8, w Krakowie 95,2, na całym świecie www.wnet.fm. Mamy połączenie z Wiedniem. Marcin Hejda-Kwiatkowski, korespondent radiowy, wolny korespondent radiowy, jest gościem poranka wnet. Dzień dobry panu. Jest albo go nie ma. Dzień dobry panu. Jest albo go nie ma. W Radiu Dwóch Prędkości, w Radiu Dwóch Stolic zawiesiło się połączenie telefoniczne. Zaraz połączenie telefoniczne przywrócimy, bo to jest możliwe i w takim razie rzucimy okiem na gazety. Gazeta Polska codziennie. Wielka mistyfikacja Gazety Wyborczej. Zdjęcie Adama Michnika na pierwszej stronie Gazety Polskiej i artykuł. Po 24 godzinach okazało się, że w artykule Gazety Wyborczej okupione 17 lat temu działce małżeństwa Morawieckich wartość nieruchomości zawyżono co najmniej kilkakrotnie. Wyceny dokonywała działaczka SLD, która w przeszłości współpracowała z Agorą. Jak będę czytał wyniki meczów czy tabelę ligową w Gazecie Wyborczej, to na wszelki wypadek będę je również sprawdzał w innych mediach, powiedział wczoraj Mateusz Morawiecki, który potwierdził wytoczenie gazecie procesu. PiS zapowiedział również ustawę zmuszającą do ujawnienia majątków rodzin najważniejszych polityków w państwie, a połączenie z Wiedniem najprawdopodobniej już mamy. Marcin Hejda-Kwiatkowski przy telefonie. Dzień dobry panu.
Halo, dzień dobry, witam serdecznie, witam pana, witam słuchaczy radia.
Proszę powiedzieć, jak skandale rozmaite, które są na scenie politycznej w Austrii, przesądzą w wynikach wyborów europejskich. Kto je wygra, kto przegra?
No i tutaj bardzo dobre pytanie, bo wszyscy zastanawiają się, czy ten skandal, czy będzie miał wpływ, to na pewno, tylko jak wielki zasięg, jak duży zasięg będzie ta cała sytuacja miała na wpływ do Europejskiego Parlamentu. Jednak na razie są to tylko spekulacje, na razie są to takie tylko domniemania. Ta sytuacja się jeszcze klaruje tutaj, przetasowania ogólne w partii FPÖ, które mają teraz miejsce po komunikacie prasowym, jaki wydał pan wicekanclerz, podając się do dymisji. No tutaj jeszcze się coś dzieje, no wiadomo, no musimy jeszcze troszeczkę dać sobie czasu. Wiadomo, że do wyborów pozostało jeszcze kilka dni. No nikt tutaj nie daje jakichś wielkich nadziei partii wolnościowej. Aczkolwiek wszystko się może zdarzyć. Polityka potrafi nas zaskakiwać.
Czyli faworytem tych wyborów w Wiedniu są socjaliści?
Czy są socjaliści? Trudno mi powiedzieć. Socjaliści na pewno tak uważają i są przekonani o zdecydowanej przewadze, jaką mają. Aczkolwiek tutaj po obserwacji tego, co się dzieje w sieci, tego, co się dzieje w internecie, widzimy ogólne zniesmaczenie również wśród wyborców partii socjalistycznej, którzy nie kryją oburzenia takimi metodami i deklarują przejście na stronę partii wolnościowej. Jak to będzie miało się w praktyce, no niestety musimy jeszcze poczekać. Trudno, na razie są to, tak jak mówię, tylko spekulacje, takie domniemania, ale dużo się dzieje. W polityce samej już tutaj się troszeczkę wszystko tak uspokaja. Te tory zostały skierowane już na takie wyciszenie całej sprawy. Sieć żyje swoim życiem, polityka żyje swoim życiem. Tutaj no, maj już się kończy, w czerwcu będzie zamknięcie prac parlamentu, później jest przerwa wakacyjna, no a później już...
Ale wybory do Parlamentu Europejskiego są wyborami bardzo ważnymi, a my rozmawiamy tak enigmatycznie, bo mówimy ta sytuacja wyciszenia, ale jeszcze raz spróbujmy powiedzieć, co to za sytuacja, kto i w co zagrał.
No tak, no teraz wiemy, że to nie była rosyjska biznesmenka, że to nie byli jacyś oligarchowie z Rosji, a było ta pani przedstawiała się jako łotewska biznesmenka, czyli członkini Unii Europejskiej, kraju członkowskiego, która wraz z córką próbowała się tutaj jakoś w Austrii zadomowić, prowadzić jakieś interesy i przez wiceburmistrza również z partii FPÖ próbowała dojść do pana Strache, no co się jej summa summarum udało. Cała ta sytuacja jest bardzo brudna, określana jest jako brudna, bandycka wręcz i prokuratura już tutaj się zajęła tym tematem. Zarówno wiemy, mamy doniesienia z Niemiec, gdzie służby specjalne, prokuratura niemiecka konfiskowała te wszystkie materiały. Co będzie się dalej działo, nie wiemy. Czekamy na jakieś takie posunięcia. Są deklaracje, że nie zostanie to po prostu zakopane czy tam zamiecione pod dywan. Więc no jest generalnie to wyczekiwanie, jest ta chęć dowiedzenia się czegoś, jednak strona polityczna stara się zachować zimną krew, a internauci, tak jak już zaznaczałem, żyją swoim życiem, próbują, starają się coś więcej wyciągnąć, coś więcej powiedzieć, jednak wszystko jest to na zasadzie takiego balansu.
Ale te materiały, które zostały pokazane w telewizji niemieckiej, to były nagrania niemieckich służb specjalnych, czy to była ukryta kamera, którą miała przy sobie łotewska bizneswoman, czy jeszcze jakieś inne siły za tym stały?
Podejrzenia padają właśnie na służby specjalne Niemiec, ale są to plotki, zaznaczam, są to plotki. Bardziej tutaj ukierunkowuje się na działania lewicowych ugrupowań, które współpracują z różnego rodzaju, również i rozgłośniami radiowymi, które napędzają jakiś temat przeciwko prawicy, wydawnictwami, gazetami i osobami prywatnymi, takimi jakimi jest na przykład satyryk niemiecki, pan Böhmermann, który jest tą sprawę tą zamieszany. Tutaj nie można jakoś zdecydowanie powiedzieć, czy były to służby na dzień dzisiejszy, czy bardziej skłaniają się wszyscy w kierunku, że była to typowo polityczna ustawka tej lewicowej grupy, która działa nie tylko w Austrii, ale w całej Europie. Jednak na pewno były to siły spoza Austrii, bo tutaj nikt tego nie kryje, że na pewno być może lewica austriacka już coś wiedziała, współpracowała, ale jest to bardziej na poziomie europejskim zorganizowane. Przepraszam, był to duży wkład, bo było zaznaczone wynajęcie willi, to są koszty, wynajęcie limuzyn, wynajęcie ludzi, opłacenie tych ludzi, tym bardziej, że ten proceder, ta cała sytuacja trwała nie miesiąc, dwa lata, ale była ciągnięta przez bardzo długi okres czasu, bo podejście do Partii Wolnościowej zaczęło się przez pana Gudenusa, przez wiceburmistrza, który takiego niesmaku dodaje fakt, że zostało to wykorzystane w momencie, kiedy ojciec pana Gudenusa zmarł i ten człowiek pogrążony w jakimś tam prywatnym, przepraszam, w prywatnym smutku i w jakichś tam rozmyślaniach został w tej sytuacji takiej rodzinnej podchodzony przez właśnie tych ludzi, którzy robili wszystko, aby zdestabilizować rząd czy ruchy prawicowe w Austrii.
To na zakończenie jeszcze powiedzmy, jaką rolę na scenie politycznej w Austrii pełnił wicekanclerz? Kim był? Kim jest?
Mówimy o panu Strache.
Tak.
No, pan wicekanclerz jest to osoba, przepraszam, jest to osoba, która nie jest takim świeżakiem w polityce. Ten człowiek współpracował z powiedzmy świętej pamięci panem Haiderem, który był znaną osobistością na prawej scenie polityki, który zginął kilka lat temu w wypadku. I ten człowiek, no, dziwi właśnie ta taka jego naiwność, ale jest osobą, która ma dużo do powiedzenia, jeśli chodzi o politykę w Austrii. Środowiska liczą, prawicowe liczą się z głosem tego człowieka. Był okres, gdy był taką szarą eminencją w Austrii, sterował wszystkimi ruchami z tyłu, aż do momentu, gdzie objął stanowisko wicekanclerza i główne, jako ta koalicja mniejszościowa, bo Partia Wolnościowa miała tutaj, była mniejszością w tej koalicji, jednak miała bardzo ważne stanowiska ministerialne w tym rządzie. Także na dzień dzisiejszy zarówno pan Strache, jak i wszyscy członkowie tej partii musieli się pożegnać i zrezygnować z zajmowanych stanowisk, a sam pan Strache, jak ogłosił w komunikacie prasowym, wycofał się z polityki, został tylko członkiem partii tej wolnościowej i w tych strukturach zamierza pozostać.
Bardzo serdecznie dziękuję za korespondencję z Wiednia. Marcin Hejda Kwiatkowski był gościem Poranka Wnet. Na zegarze godzina 7:50. A w studiu Radia Wnet gościem Poranka Wnet jest pan Marek Jakubiak, poseł Konfederacji i kandydat do Europarlamentu z list Konfederacji w Warszawie. Dzień dobry, panie pośle.
Dzień dobry, witam.
Podsumowanie kampanii wyborczej, jakie jest?
No, prawdę mówiąc, kampania wyborcza do Europarlamentu w moich wspomnieniach, bo to już niedługo wspomnienia będą, będzie jawiła się zakazem występów Konfederacji w Telewizji Polskiej, w Radio Państwowym, czyli w Polskim Radio, i wielką antykonfederacyjną kampanią Prawa i Sprawiedliwości z niezrozumiałych zupełnie dla mnie przyczyn.
Z przyczyny można zrozumieć, bo jest wielka kampania Konfederacji przeciwko Prawu i Sprawiedliwości.
Jest akcja, jest reakcja, to jest podstawowe prawo fizyki.
Co było akcją, a co reakcją, to jest, co było pierwsze, jajko czy kura, czy najpierw Konfederacja zaatakowała Prawo i Sprawiedliwość, czy najpierw Prawo i Sprawiedliwość zaatakowało Konfederację?
Gdyby Prawo i Sprawiedliwość nie mataczyło w sprawie 447, nie byłoby naszej reakcji w sytuacji takiej, kiedy ustawę tą 447 wyciągnęliśmy na ulicę, natychmiast dopisał się do tego i Kukiz 15, i Prawo i Sprawiedliwość. Ja mam wrażenie, że dzięki Konfederacji w ogóle o tym mówimy. Proszę zauważyć, jaka cisza i spokój naokoło tej ustawy była od roku czasu. Wtedy, kiedy Winnicki pisał interpelację na ten temat, wtedy, kiedy Wilk pisał petycję na ten temat do prezydenta Trumpa, jakoś nie było ani Kukiz 15, ani Prawa i Sprawiedliwości. Grunt się zaczął palić pod nogami, to wtedy dopiero sięgnęli po argumenty przeciwko. No ale wie pan... No, bez przesady, no, ja żyłem w PRL-u, ale to, co się działo z Telewizją Republika, z panią Dorotą Kanią i z panem Sakiewiczem, to po prostu, no, to szczerze powiedziawszy, lekcje odebrali.
Ustawa 447, Radio Wnet nie ma nic sobie do zarzucenia, bo o ustawie 447 rozmawialiśmy wielokrotnie, wielokrotnie mówiliśmy o rozmaitych zagrożeniach płynących z...
Praktycznie jako jedyni.
Z ustawy 447. Te zagrożenia pewno są i pewno będą, i do tej sprawy będziemy wracali, bo środowiska żydowskie za oceanem właściwie uważają, że moralnym obowiązkiem Polski jest rozliczenie się z tej drugiej wojny światowej, ale są tutaj wyraźne deklaracje Jarosława Kaczyńskiego i premiera Mateusza Morawieckiego i całej czołowych polityków Prawa i Sprawiedliwości, że nie ma w ogóle o czym mówić, że my przecież mamy swoje własne prawo, że byliśmy ofiarą II wojny światowej, więc nie musimy się aż tym tak dogłębnie przejmować, ale też nie musimy wywoływać tego tematu, bo ten temat i te podziały, które są w Polsce, są na rękę tym, którzy uważają, że należy dzielić polską scenę polityczną, dzielić Polaków, dziel i rządź, czyli na przykład nasz wschodni sąsiad.
Ja, szczerze powiedziawszy, no, aż mi się przykro słucha czasami, że jeżeli ktokolwiek ma inne zdanie niż Prawo i Sprawiedliwość, to znaczy, że działa na rzecz Rosji. To już dochodzi do jakiegoś takiego przypadku oblężonej twierdzy, takiego zjawiska oblężonej twierdzy. Proszę państwa, Prawo i Sprawiedliwość też robi błędy. Chodzi o to, żeby ktoś je po prostu wytykał, żeby tych błędów nie robić, a nie sprawa, kto robi, tylko co robi. I teraz tak, państwo Izrael jest państwem deficytowym, które muszą utrzymywać środki finansowe, które pochodzą z zewnątrz. Niemcy zaprzestali finansowania i spłacania Żydów. Nowy Jork, czyli Trump, się denerwuje, że to miliardy dolarów kosztuje, i oni szukają źródła finansowania. Więc tym źródłem finansowania ma być Polska. Poza tym ja mam wielkie obawy, obawy, że Żydom się marzą zielone pola Rzeczpospolitej jako alternatywa dla ziem Palestyny. Więc szczerze powiedziawszy, tutaj nie wystarczy mówić, tu wystarczy robić. I u pana w studio mówiłem na temat ustawy o IPN-ie. Przepraszam bardzo, to był pierwszy krok poniżania Polski i idziemy w tym kierunku dalej. Jak pan wie, pojawił się film teraz pana Taylora, to jest człowiek, który odpowiada za restytucję mienia żydowskiego po stronie żydowskiej. On w 4-5 zdaniach na moim Twitterze jest i Facebooku, można sobie zobaczyć, wyjaśnia, kiedy oni to zrobią. Wie pan kiedy?
Nie wiem.
Po wyborach jesiennych. Oni już wiedzą, że teraz muszą przycichnąć.
To jest tak, że Stefan Hambura, który jest mecenasem, znawcą prawa międzynarodowego, tutaj w tym studiu powiedział o tym, że uchwalenie tej antyustawy, anty447 byłoby niekorzystne dla Polski, bo do języka prawnego i do oficjalnego języka wprowadziłoby sam temat.
Oczywiście.
No właśnie.
Oczywiście. No. Tylko tyle, że proszę zobaczyć, jaką narrację Żydzi mają w tej chwili. Oni nie poruszają się po prawie. Oni się po obowiązkach moralnych poruszają. A przepraszam bardzo, a jakim prawem ze Szwajcarii wyciągnęli miliardy dolarów? No. Tylko i wyłącznie moralnie.
No, ale to byłaby sytuacja inna, bo rzeczywiście na szwajcarskich kontach był majątek zgromadzony przez... były konta, były identyfikowane, tak? Były te wielkie publikacje kiedyś...
No i u nas majątki też są identyfikowane, tylko bezspadkowe. Rzecz w tym, że po prostu zwyczajnie teraz stowarzyszenia żydowskie uważają, że skoro nikt nie żyje, a był Żydem, to znaczy, że to jest ich. No to tak nie ma, no to jest państwa polskiego, to byli obywatele nie Stowarzyszenia Światowego Kongresu Żydów, tylko to byli obywatele Rzeczpospolitej.
Tylko ta dyskusja jest w tej globalnej układance, w którym, którym gwarantem bezpieczeństwa Polski wydają się być Stany Zjednoczone, więc, a Stany Zjednoczone są największym sojusznikiem Izraela i teraz my w tą układankę...
Ma właśnie. Ma rację.
No i czy w takim razie teoria, że to nas wbija, w świat wschodni, przy jednoczesnym na przykład eurosceptycyzmie Konfederacji, czy tak nie jest?
Panie redaktorze, podejdźmy do tego logicznie. Mamy zapłacić Żydom 300 miliardów, żeby wydać 300 miliardów na budowę amerykańskiego Fortu Trump w Polsce. Czy to nie jest dom wariatów? To jest bilion dolarów. To jest 3 biliony złotych. Budżet nasz wynosi około tam, powiedzmy, no... w porywach do 400 miliardów złotych. Co to jest w ogóle? Kto to wymyśla? To jest nie do zrealizowania. Jeżeli my mamy o fikcję opierać nasze bezpieczeństwo, to ja zaczynam być przerażony. Max Kolonko powiedział teraz wyraźnie, czy wy tam w tej Polsce nie widzicie, że Amerykanom bardziej zależy na tych bazach niż wam? Czy to przypadkiem nie trzeba po prostu zwyczajnie Amerykanom powiedzieć, że może nie w tej skali, ale zapraszamy? Przecież negocjacje to nie jest tylko i wyłącznie rozłożenie rąki, bierz ta co ceta. To tak nie działa.
Ale 300 miliardów, nikt nie powiedział, że tyle będzie kosztować baza wojsk amerykańskich i Fort Trump. Tak samo jak 300 miliardów to nie są sumy, które wymienił ktokolwiek oficjalnie, tylko to są te sumy krążące w internecie.
Nie, było, to jeszcze za pana Komorowskiego była suma 60 miliardów, a teraz w środowiskach żydowskich mówi się o 300 miliardach dolarów. I to są z palca wyssane wartości i tyle. No my musimy zastanawiać się, jak się bronić w takich razach, bo ja odnoszę wrażenie, że jeżeli Żydzi uważają, że nie byli obywatelami Polski, to w takim razie co tu robili? A jeżeli nie byli obywatelami Polski, tylko byli obywatelami żydowskimi, to może trzeba by im rachunek z kolei wystawić za to, że 600 lat państwo polskie wykorzystywali do swoich partykularnych celi.
Marek Jakubiak, poseł Konfederacji, kandydat Konfederacji w wyborach do Europarlamentu, jest gościem Poranka w Net. Zrobimy wspólnie przegląd prasy, jeżeli pan poseł się zgodzi.
Bardzo
na zegarze.
Proszę.
Godzina 7:59.
Autopromocja. Studio Wilno. W każdy czwartek o godzinie 9:15.
Ewa Szturo
i Agata Antoniewicz.
Zapraszamy.
Sponsorem Studia Wilno jest PKN Orlen.
To była autopromocja. na przegląd prasy.
I ten przegląd prasy robimy z panem posłem Markiem Jakubiakiem. Przewaga dziennikarza i czwartej władzy nad politykiem jest taka, że my, czwarta władza, posiada prasę, a polityk nie. Za to polityk posiada zdolność do komentowania. O 447 już może nie rozmawiajmy. O podejściu do Europy Konfederacji Słów Parę. Czy konfederaci uważają, że z eurokołchozu należy jak najszybciej wystąpić?
Nie wystąpić, tylko trzeba być odpowiedzialnym ugrupowaniem, które takie wystąpienie z Unii ma przygotowane. To jest tak, proszę państwa, że szczególnie w biznesie jest taka zasada, że jak może coś źle wyjść, to na pewno wyjdzie. Ja jestem zdania i coraz więcej osób jest zdania, że Unia Europejska kroczy ku przepaści. Ta Unia Europejska, która opiera się na słowach Spinellego, i to taki teoretyk komunistyczny działacz, który w 1941 roku napisał taki swój własny manifest. I proszę wyobrazić sobie, że ten komunista jest człowiekiem, na którego powołuje się Unia Europejska coraz częściej. No po prostu nie może nikt rozsądny w Europie mówić o tym, że powstanie super państwo, w którym będzie jedna armia, jedna policja, jedne służby i będziemy jednym wielkim cesarstwem. Tylko kurczę, dlaczego ja mam przekonanie, że to będzie cesarstwo niemiecko-francuskie?
Nie wiem.
No ja takie przekonanie mam i ja się tego obawiam. Więc jak ja bym, jeżeli ktokolwiek mówi o Unii i mówi, Unia to jest coś dobrego, tak. Oczywiście, ale w warunkach EWG, czyli to jest po prostu Europejska Wspólnota Gospodarcza, wspólnota państw samodzielnych, niezależnych. O to, żeśmy w 80-tych latach w Polsce walczyli. To teraz wyjdziemy do Związku Socjalistycznych Republik Europejskich? No już żeśmy tam byli, na litość boską. My wiemy, jak to się kończy, a już głupoty socjalistyczne się zaczynają, a to marchewka to owoc, a to ślimak to ryba i tak dalej, i tak dalej. No przecież Bareja po prostu miałby paliwo na następne seriale pod tytułem Mistrz rozmowy kontrolowane.
Ale to, co pan powiedział, można przerobić, przetłumaczyć na język Prawa i Sprawiedliwości, Europa Ojczyzn, Europa Solidarności, o tym mówią politycy dobrej zmiany.
Bardzo dobrze. No proszę państwa, pomiędzy pojęciem konfederacji, zdefiniowaniem konfederacji, a zdefiniowaniem Prawa i Sprawiedliwości jest tylko taka różnica. My się jako poważne ugrupowanie chcemy przygotować do upadku na cztery łapy, a nie na głowę. Jeżeli to jest tak, że my swoich europosłów wsadzamy czy wprowadzamy do Unii Europejskiej, to oni tam idą po to, żeby we frakcji eurosceptyków reprezentować Polskę i mówić, mamy też inne rozwiązania na Unię Europejską. Nie tylko i wyłącznie Spinelli wam w głowach. Komunizm to przeszłość. Nie składajcie kwiatów pod pomnikami Marksa, Engelsa i jeszcze do Lenina jedźcie. No przecież, no wie pan, rzecz. Wie pan, na czym to polega? Oni nie byli w socjalizmie. Oni nie wiedzą, o czym oni o nim mówią. Oni myślą, że my sobie tak bredzimy, tylko leniuchami jesteśmy, dlatego nic nie mamy, bo nie chciało nam się robić pewnie. Więc oni nie wiedzą, co to jest socjalizm. Dlatego tak romantycznie do niego idą, nie?
A wracając do kampanii wyborczej, czy nie jest tak, jak patrzymy na polską scenę polityczną, że to, co ugra Konfederacja, to jest to dawny elektorat Prawa i Sprawiedliwości i może być tak, że głosy Konfederacji przesądzą o tym, że w Polsce będzie rządzić koalicja europejska.
No ale, panie redaktorze, no ale o czym pan mówi? O komunizmie?
Nie.
No to wprowadzić obowiązek tylko dwóch partii i tyle, no. Mogą być tylko dwie partie. No, przecież PiS ma większość, niech uchwali taką ustawę. Albo mamy demokrację, albo nie.
A PiS nie chce uchwalić takiej ustawy.
Konfederacja to jest związek kilku ugrupowań, kilku ludzi z różnego rodzaju inicjatywami, tak jak Kaja Godek na przykład, tak jak Braun, który o dziwo przez Gazetę Polską jest najbardziej sekowany. Przy ludzie, no trzeba się trochę za głowę złapać w tym przypadku, no. Nikt tutaj nie działa przeciwko Polsce, a Prawo i Sprawiedliwość musi się przyzwyczaić, że nie ma monopolu na władzę. I to wie pan dlaczego? Dla ich zdrowia. Prawa i Sprawiedliwości muszą mieć własną opozycję. Dlatego, że Prawo i Sprawiedliwość kroczy ku pysze, a pycha jest... I to szczęście, że są wybory do Europarlamentu. Szczęście dla Prawa i Sprawiedliwości.
Bo?
Dlatego, że zauważą, że mogą przegrać wybory. Na jesieni mogą przegrać wybory, jak nie pójdą po rozum do głowy.
A ten rozum, co pana zdaniem powinien podpowiedzieć?
Ten rozum powinien im podpowiedzieć, że nie są jedyni na świecie i nazywanie prawicy, lewicy prawicą jest jednak błędem. Trzeba być prawicą.
Z kolei, mówiąc o Gazecie Polskiej, to Grzegorz Braun udzielał wywiadu rosyjskim stacjom telewizyjnym. To Grzegorz Braun spotykał się z dziennikarzem, który był rosyjskim agentem i został wydalony z Polski.
Być może, nie wiem, ile to lat temu było?
Niedawno.
Ile?
Rok.
Nie wiem. Dalej. No widzi pan, to było parę lat temu. Natomiast przypominanie teraz, kto się gdzie urodził, to jest po prostu poniżej godności dziennikarskiej. No. Wyrzucanie teraz osadczemu profesorowi, że urodził się w Związku Radzieckim i służył w Soviet Army, no to jest poniżej po prostu pewnego rodzaju
poziomu. No tak, ale my wiemy, w którym miejscu na świecie jesteśmy, prawda? Wiemy o tym.
No nie sądzę chyba.
Nie?
Że a Sakiewicz wie, skoro takie rzeczy opowiada?
Wie.
Tak?
No to wie, tak jak i pan wie i każdy, który nas teraz słucha, wie, w jakim miejscu jest
tu
Polska
siedział,
i jakie...
Tu
i,
siedział, i jakie, naprzeciwko pana.
I jakie
i obrzucał
służby,
błotem człowieka za służby, to, że służył w armii rosyjskiej obowiązkowej z poboru siłowego, będąc obywatelem Związku Radzieckiego.
No dobrze, ale my sobie budujemy świat na podstawie rozmaitych przesłanek, które mamy, tak? Jak patrzymy, to bo teraz mówi pan o relacjach polsko-ukraińskich, tak? No to patrzymy, tak? Ile w tym jest polskiej racji, polskiej godności, a ile jest rosyjskich służb specjalnych? Przy każdej okazji musimy sobie zadawać to pytanie.
Czarnego luda możemy zawsze znaleźć i wszędzie.
Nie, ale nie czarnego luda, no tylko zobaczyć, tak? No
bo... Ja to widzę. Co bym nie powiedział tylko? Wtedy na Poroszenkę natychmiast działam na rzecz Rosji. Jak mówi się na rzecz Rosji, jest się absolutnie agentem. Cały czas źle. Więc trzeba mieć własne zdanie. A dzisiaj na Ukrainie nie dzieje się dobrze.
Po wyborach?
Po wyborach, no. No przecież ten prezydent, który jest, nazywa separatystów, nie wiem czy jeszcze, ale na początku mówił o rewolucjonistach. Więc coś się dzieje nie tak, panie redaktorze, na Ukrainie. I my musimy ten dystans do Ukrainy mieć. Mamy naszych przyjaciół Ukraińców u siebie pracujących. Poznałem już kilku i prawdę powiedziawszy, bardzo pozytywne doznania. Natomiast szczerze powiedziawszy, jak wszyscy z Ukrainy uciekną z powodu tego bałaganu, który tam jest, to pytam się, kto tam zostanie. To o to trzeba się martwić, żeby to zasiedlone nie zostało przez Rosjan.
Ale jednocześnie trzeba by odnotować, jak małe poparcie w społeczeństwie ukraińskim ma prawica, tak zwani banderowcy.
To są, proszę pana, banderowcy są częścią faszystowskiej te wizji. W Polsce powinno być to zabronione. Niestety Prawo i Sprawiedliwość za pomocą ruchów pana prezydenta wykreśliło z ustawy o IPN zmiany, które były wprowadzone i bardzo słusznie przez Kukiz 15.
Bo z kolei one były nieprecyzyjnie
zapisane. Że tak. Nacjonalizm ukraiński, a był jakiś inny nacjonalizm?
Ale od którego
narodowy?
Roku do którego roku tam były? Rozmaite...
Były daty podane od 20 bodajże 5 do 45 no czy
albo do 50 roku.
Czy do 50 roku.
Nie, już pamięć ludzka tak, jest tak. Zawodna. Rzucimy okiem na gazety?
Bardzo proszę.
A jakie?
No, ma wyjąć? Nie.
Ma pan gazety?
No nie, proszę. Oko.
Zrobimy, proszę państwa, bo my w radiu mamy bardzo często losowania, będziemy mieli losowania rozmaitych rzeczy, nie zdradzamy. To proszę bardzo, od góry w takim razie, którą gazetę przyjrzymy?
Znaczy, bardzo,
która od góry? Losujemy.
Bardzo proszę, tylko nie Gazetę Wyborczą.
Ale ja nie wiem, która jest, no przecież nie.
Bo mi ręce poparzy. No. Bardzo proszę, dobrze, teraz tą.
Ty pierwsza?
Tą, tak. No i?
Nasz dziennik.
Proszę bardzo.
Proszę bardzo, to teraz pan rzuci okiem na nasz dziennik, a my rzucimy okiem na tytuły innych gazet. No tak, Gazeta Wyborcza nie zaskakuje, bo cały czas pisze na temat dwóch rzeczy. Na temat pedofilii i na temat majątku premiera Mateusza Morawieckiego. W Gazecie Polskiej codziennie o wielkiej mistyfikacji Gazety Wyborczej dotyczących właśnie tego majątku. Z kolei Rzeczpospolita: fiskus zgadza się na samozatrudnienie, premier odwołał test przedsiębiorcy, skarbówka wydaje korzystne interpretacje o prowadzących jednoosobową działalność na kontrolach, też mają spokój. Czy to koniec straszenia małych firm? Zadaje pytanie Rzeczpospolita na pierwszej stronie, ale też pisze o cenach żywności. Za chwilę minister rolnictwa będzie gościem Poranka w Netto. Zapytamy, dlaczego warzywa podrożały tak dużo, czyli o 16%. Warzywa szybciej drożeją niż rosną. Z kolei patrzę na gazetę, dziennik Gazety Prawną. Chybiony strzał w pedofilię, o błędach w tej ustawie, w którą przegłosował parlament, zaostrzającej kary. Ta ustawa jest chyba w Senacie, więc jeszcze jest droga legislacyjna ustawy niezamknięta. Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich protestuje, w ogóle dziennikarze protestują przeciwko zaostrzeniu artykułu 212. Patrzę na Gazetę Polską, czyli Tygodnik. Główna rzecz to brońcie demokracji, idźcie na wybory. Rozmowa z Jarosławem Kaczyńskim to jest ta najważniejszy artykuł w Gazecie Polskiej codziennie, a w naszym dzienniku, panie pośle?
W naszym dzienniku na 16 stronie: wojna wypowiedziana Bogu, katedry doświadczają na sobie działania antystenicznego, wandalizm, czyli wyznanie nowej wiary. Tak, proszę państwa, to mówimy o Francji i stosunku Francuzów do katolicyzmu i chrześcijanizmu i niszczenia wszystkiego tego, co było dorobkiem wiary we Francji przez 1000 lat. Idzie piękne, najpiękniejsze święto w roku, Dzień Matki. Chciałem państwu zacytować jedno zdanie z drugiej strony. Żaden syn na świecie poza Chrystusem nie mógłby nigdy uczynić swojej matki matką wszystkich ludzi. Pamiętajmy o tym, że 26 mamy Dzień Matki, którym wszystkim matkom składamy najlepsze życzenia. A w tym przypadku tutaj mamy, co by nie powiedzieć, wybory, czyli święto demokracji, ale o matkach nie zapominajmy.
Bardzo serdecznie dziękuję za wizytę w Poranku Wnet. Marek Jakubiak, poseł Konfederacji, kandydat tej partii w wyborach do Europarlamentu, był gościem Poranka i pomagał w przeglądzie prasy. Na zegarze godzina 8:12.
Radiowy słup ogłoszeniowy.
Nie zaskoczył mnie ten dźwięk, że to radiowy słup ogłoszeniowy. Muszę znaleźć odpowiednią kartkę. Oczywiście zapraszam państwa na koncert i urodziny Radia Wnet. 10. urodziny 25 maja od godziny 10:00 będą i koncerty, i spotkania, i rozmowy. Powiem państwu, kto wystąpi. Milo Kurtis, Jerzy Mazol, Jędrzej Kodym Kodymowski, Ryszard Makowski, Marcin Ilitka Pospieszalscy, Sławomir Giska, Ewa Szturo, Maja Utajek Gajowy. To jest nasz koncert, a książki będą podpisywali Elżbieta Ruman, Paweł Lisicki, Grzegorz Górny, Piotr Wit, Piotr Gociek i Wojciech Piotr Kwiatek. Koncert, rozmowy, jarmark urodzinowy, najbliższa sobota, ulica Emilii Plater 29/31.